jak jestem tutaj, to widzę te ślady. Przecież to była prawda. Przecież tyle ludzi nie mogło mieć jakiejś zbiorowego innego odbioru. No, mogę tak powiedzieć.
Jedziemy teraz nad Jezioro Galilejskie i wzdłuż Jeziora Galilejskiego na górę Ośmiu Błogosławieństw.
Wyruszając na początek, pomodlimy się oczywiście w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci i błogosławimy Cię za noc, za te dni tutaj spędzone w Tyberiadzie. Dziękujemy za wszystkie łaski, jakich nam tutaj udzieliłeś. Chcemy prosić, abyś raczył wejrzeć na nas na początku kolejnego dnia, abyś obdarzył nas łaską, siłami, pokojem w sercu, radością i też pragnieniem odkrywania Twojego działania, Twojej miłości. I chcemy prosić też Twoją Matkę, naszą Matkę Maryję, o jej obecność z nami, aby nas prowadziła.
Mamy, proszę Państwa, jeszcze depresję, troszeczkę głębiej. Pamiętajcie, że miasto, jeżeli Tyberiada, jeżeli czytamy Ewangelię, ani razu nie jest wspomniane bezpośrednio. Nigdzie w Ewangelii nie ma słowa Tyberiada. Jest pośrednio, bo jest jezioro tyberiackie albo morze tyberiackie, które poświadcza, że to miasto było. Nie zostało dużo zabytków starych w Tyberiadzie, ponieważ jesteśmy na terenie tektonicznym, aktywnym tektonicznie. Tutaj jest przeciętnie w roku około 6 do 8 trzęsień ziemi. Z tym, że bardzo słabe, zazwyczaj w skali 1, w skali Richtera, ale były takie okresy aktywności, szczególnie połowa wieku VIII, kiedy trzęsienia ziemi były tak potężne, że waliły się całe miasto. Między innymi jedziemy do Kafarnaum, które zostało w czasie trzęsienia ziemi zupełnie zrównane z ziemią. No ale wracając do tego jeziora, które mijamy po prawej stronie, to jezioro jest największym akwenem słodkiej wody. Jest to jezioro przepływowe. Tak jak jedziemy w tym kierunku, to kawałek dalej, na niewielkiej równinie Genezaret wpływa Jordan do jeziora. Z drugiej strony wypływa, więc jest to jezioro przepływowe. Proszę Państwa, 23 km długości w najdłuższym miejscu, 12 km szerokości. Jak patrzymy, to te wzgórza Golan po prawej stronie ledwo widoczne. Są takie dni, że w ogóle niewidoczne, więc nie dziwmy się, że ludzie z pustyni, jak przychodzili, to mówili morze. To nie już jest jezioro, tylko morze. No, tak samo mówili na jezioro, które my nazywamy Morzem Martwym. To też jezioro, tylko bezodpływowe. Po prawej stronie, zwróćcie Państwo uwagę, są takie wykopaliska archeologiczne, widać? I kawałek dalej, taka duża szara budowla z kopułą, to jest kościół. To proszę Państwa, ten budynek kościoła jest mniej więcej na głównej ulicy, na rynku miejscowości Magdala. To bowiem są wykopaliska z miasta Magdala. Pamiętamy Maria z Magdali, czyli Maria Magdalena to właśnie tutaj, na terenie tej miejscowości nad Jeziorem Galilejskim, zaraz tak naprawdę niedaleko Kafarnaum. Także to jest wszystko w rejonie brzegów morza, czy też Jeziora Galilejskiego. Magdala słynęła między innymi z tego, z późniejszego wyrobu garum, czyli takiego specjalnego sosu rybnego, czyli marynowanych, przerabianych ryb, który był bardzo popularny, uważany za jeden z najlepszych pokarmów w Rzymie. No i z tego prawda, wysyłano amfory pełne tego garnu do Rzymu i robiono z tego pieniądze. To było źródło utrzymania miejscowości. Po lewej stronie też Magdala, te domy, które mijamy, ale to już jest Magdala XX-wieczna. My już dojeżdżamy na Górę Ośmiu Błogosławieństw. Po prawej stronie Góra Ośmiu Błogosławieństw, dolną, środkowy szczyt można powiedzieć. Po lewej my stąd nie widzimy, jak będziemy wracać, lepiej zobaczymy Domus Galilei, czyli dom rekolekcyjny neokatechumenatu, który tutaj jest i na zakończenie tak zwanej drogi neokatechumenalnej wszyscy uczestnicy ruchu neokatechumenalnego przyjeżdżają tutaj na takie dwutygodniowe rekolekcje, żeby zakończyć drogę. Będzie widoczne, z czego on tam troszeczkę się pojawia, ten dom w tej chwili, będziemy wracać, to będzie widoczne, czy jest wśród nas ktoś, kto jest z neokatechumenatu. No jedna osoba się zgłasza. Pozdrawiamy księdza Piotra. O, tam teraz jest po lewej stronie widoczne, zresztą on na pewno tam w tym domu był. Po lewej u góry, lewej z tyłu, tak. I zapraszam, żebyśmy w miarę sprawnie podeszli wszyscy pod kościół, nie zatrzymywali się przy autobusie. I tam przy kościele poczekamy chwilkę, przed kościołem. Czekajcie wszyscy, nie rozchodźcie się przed wejściem do kościoła, bo tam siostry nas skierują na jakiś ołtarz boczny, żebyśmy tam mieli prześwięto.
Szkoda, że nie można takich zdjęć.
Fajne,
wyraźne.
Że nie wychodzą?
Trudno to nazwać mgłę, co to jest? Takie dziwne coś w powietrzu. Zresztą to podobno jest naturalne. Tak jak mówił przewodnik, że jeżeli tutaj przyjeżdżali Żydzi, przychodzili na brzeg jeziora, to też myśleli, że to morze, prawda? Bo nie było widać z drugiej strony brzegu.
Zobacz, jakie widoki.
Te róże są prześliczne. Się jak wśród lata. Jeszcze ta bryza, tak, z nad wody. Ładny zapach w ogóle. Myślę, że to te kwiaty tak pachną.
Pięknie. Śpiewają ptaki.
Super, super. No, marzenia się spełniły.
Tak, to było marzenie? Mm-hmm. I pierwszy raz w Ziemi Świętej?
Pierwszy. O, idziemy na lancetę.
Ja sobie całkiem inaczej wyobrażam. Tak każdy chyba, nie?
Ewangelia według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na tę górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.
Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, błogosławieni, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni,
błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni, błogosławieni, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni,
błogosławieni cisi, błogosławieni, błogosławieni, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
To są tak piękne obietnice, że no chyba tylko jakiś wariat albo człowiek taki zacięty kompletnie powiedziałby, ja tego nie chcę. Więc chcemy tego wszystkiego i Jezus mówi, dobrze, to jest wszystko dla was. Jesteście wszyscy dziećmi obietnicy, to znaczy dla każdego z was ta obietnica jest. Tak jakby tutaj przychodząc, czy jak gdzieś na jakiejś uroczystości, na jakiejś imprezie, wesele czy coś, przychodzimy do stołu i jest karteczka, nie? Z naszym imieniem, nazwiskiem, wiadomo, że nikt tam nie usiądzie, a nawet jak usiądzie, to ktoś tam przyjdzie, powie, przepraszam bardzo, ale to jest miejsce dla tego pana. Jakby pani zechciała tu się przesiąść, tu jest pani karteczka. I tak samo, słuchajcie, te wszystkie łaski, wszystkie obietnice mają karteczkę z twoim imieniem, z twoim nazwiskiem. Nikt nie weźmie twojej. Nie ma takiej możliwości, tu nie ma możliwości pomyłki. Ten wielki wór, tak jak dostawaliśmy pakiety na początku na lotnisku w Warszawie, tak ten pakiet dla ciebie, tych obietnic i wypełnienia się ich jest dla ciebie. Tyle, że jest jeszcze pierwsza część tych błogosławieństw i tu się zaczyna problem. Ponieważ Jezus daje bardzo chętnie, ale to my nie jesteśmy gotowi. To nie jest tak, że musimy zarobić, że musimy kupić Jego łaskę, Jego błogosławieństwo, Jego miłość. To jest kłamstwo, nie musimy nic kupować. Ale problem polega na tym, że nasze serce nie jest dzisiaj jeszcze gotowe, aby przyjąć, to znaczy, żeby odczuć te wszystkie łaski. I bardzo często, czy my sami, czy inni ludzie mówią, to nie działa, no Eucharystia nie działa, słuchajcie, no przychodzę na tę mszę, zjadam tego Pana Jezusa i co? I nic się nie zmienia w moim życiu, jakiś obiecywał tutaj cuda nie widy, nic się nie zmienia. Dlaczego? Czy może nie działa łaska Pana Boga? No nie, no nasze serce jest niegotowe, aby przyjąć Jego łaskę. Niegotowe, moglibyśmy powiedzieć, że jest po prostu napełnione czymś innym. Tak jak my najedzeni dosyć mocno, jakby ktoś nam podstawił przed nos jakąś nawet najwspanialszą, naszą ulubioną potrawę, no to już nie da rady. No może spróbuję z łakomstwa, bo lubię, ale no całej michy nie zjem. No nie dam rady już. Mimo, że to jest moja ulubiona potrawa. Tak samo jest z łaską. Jeśli jesteśmy najedzeni, nażarci mówiąc brzydko, rzeczami, które nie są dobre, czyli nie działaniem Pana Boga, nie Jego wolą, to potem nie będziemy mieli wcale ochoty, aby Jego wolę pełnić. A więc potrzebny jest pewien post, czyli post powstrzymywania się od rzeczy, które nie są dobre, które nie są wolą Pana Boga. Ja nie mówię wcale o jakichś grzechach bardzo poważnych, bo to jest oczywiste, ale mówię o rzeczach, które wydają się dobre, albo które nie są złe wcale w swej istocie, ale nie są na dzisiaj nam potrzebne. Nie są dla nas wolą Pana Boga na dziś. I jeżeli człowiek taki post zachowuje, czyli jest gotowy, aby wypełnić wolę Pana Boga, to będzie doświadczał tych błogosławieństw. To jest obietnica Jezusa, to nie jest moje słowo. Moje słowo jest słabe, ja mogę coś obiecać komuś, zapomnę, zmienię zdanie, wycofam się, nie wiadomo co się stanie. Kiedy Jezus mówi, Jego słowo się wypełnia, ale w sercu, które tego pragnie, które chce być gotowe.
Błogosławieni, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni, błogosławieni.
Błogosławieni miłosierni.
Błogosławieni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni.
Rzeczy, o których mówi Jezus, czyli błogosławieni ubodzy w duchu. Ci, którzy są ubodzy, no to mają puste kieszenie generalnie, a tutaj mówimy o ubóstwie duchowym, czyli o takiej pustce, ale dobrej pustce ducha, czyli ducha, który pragnie przyjąć to, co mówi Pan Jezus. A więc do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, będą pocieszeni, nie bójcie się, ci, którzy się smucą, otrzymają pocieszenie. Ale nie ci, którzy się smucą, że mają tylko w kieszeni 500 dolarów, a nie 556 na przykład. No więc nie o taki smutek chodzi. Chodzi o smutek przede wszystkim taki, że widzę, że nie jestem gotowy pełnić woli Jezusa. Że nie potrafię odpowiedzieć na Jego miłość, że On mnie kocha, a ja wciąż słabizna, a ja wciąż upadam. Wciąż te same grzechy na spowiedzi, ciągle brak mi nawrócenia. To są prawdziwe łzy smutku, które oczyszczają. I to przyjdzie wielkie pocieszenie dla tych, którzy płaczą nad sobą. Pamiętacie, droga krzyżowa, Pan Jezus, płaczące niewiasty. Patrzcie raczej nad sobą, czyli opłakujcie swoje grzechy. Żałujcie, że nie jesteście jeszcze na dziś oddani Panu Bogu. Cisza jest niesłychanie ważna. Chodzi o niegadanie, tak jak mówiliśmy wczoraj, nie tylko słowa, ale też myśli. Żeby nie pozwalać sobie na wszystkie myśli, na komentowanie wszystkiego, na ocenianie ludzi, w myślach nawet, bo to też jest grzech. Czyli coś, co oddzieli nas od tej łaski, którą daje Pan Bóg. Ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, będą nasyceni, miłosierni, oni w pierwszej kolejności dostąpią miłosierdzia. Jak będzie kolejka po miłosierdzie, to Pan Jezus będzie pytał, a czy Ty byłeś miłosierny? No nie bardzo. No to dlaczego oczekujesz miłosierdzia ode mnie? Jeśli sam czegoś nie uznałeś w życiu, dlaczego teraz oczekujesz tego dla siebie? Dostaniesz to, czego szukałeś. I to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, trochę straszna, że na koniec życia otrzymamy to, czego szukaliśmy tutaj. Jeśli ktoś na przykład szukał pieniędzy i pragnął pieniędzy, Pan mówi, dobrze, będziesz miał górę forsy. Cały czas, całe życie wieczne będziesz spał na forsie, tyle że nic nie będziesz mógł kupić, nic nie będzie można z nią zrobić. W piekle jest bardzo dużo pieniędzy, no ale zupełnie na nic się nie przydadzą. Zdrowie? Proszę uprzejmie. W piekle będziemy zdrowi na tyle, że nigdy już nie umrzemy. Nic nam nie będzie dolegało, w sensie ani nie będzie kaszlu, ani ucho nie zaboli, noga. Będziemy bardzo zdrowi, tyle że to będzie piekło, czyli cierpienie przeogromne przez całą wieczność, bez końca. Czyli zobaczcie, są obietnice, jest błogosławieństwo, ale jest droga, która do nich prowadzi. Ta droga się nazywa nawrócenie. Czyli to, co też mówiliśmy wczoraj, to jest mocna rzecz, aby zachowywać pokorę. Pokorni z całą pewnością otrzymają te wielkie dary, błogosławieństwa. Pyszałkowie, ludzie pyszni, ci, którzy wiedzą lepiej, no nie, ci błogosławieństwa nie odziedziczą, ponieważ nie ma w ich sercu miejsca na to, żeby mogli otrzymać. I jeszcze na koniec chcę wspomnieć, ponieważ dzisiaj jest Wielka Środa, a więc jak mówiliśmy też Dzień Judasza, czyli dzień bardzo smutny, zdrady Jezusa. I patrzcie, że Jezusa nie zdradza wielki grzesznik, jaki rzezimieszek, który pojawia się znikąd, ale zdradza go człowiek bliski, czy świadek wydarzeń z życia Jezusa. On widział cuda, słuchał słów Jezusa, być może słyszał całe kazanie na górze. To te obietnice też zostały dane Judaszowi. To, co dzisiaj jest dane Twojemu sercu, Judasz też przyjął jako obietnicę. I miał trzy kroki do wypełnienia tych słów, czyli do uzyskania tego błogosławieństwa, ale nie zachował tego, co jest pierwszą częścią błogosławieństwa. Dlaczego? Ponieważ myślał po swojemu, uznał, że to, co on robi, będzie lepsze. Że jego decyzje przyniosą mu więcej korzyści, że zdrada Jezusa będzie lepsza. Judasz nie był tylko złodziejem w sensie finansowym, bo wiemy, że podkradał forsę z tego wspólnego trzosa. No, dla pieniędzy chciał zdradzić Jezusa, bo zdobył 30 srebrników, ale to było coś więcej. Judasz był idealistą w jakimś sensie, w tym znaczeniu, że nie zgadzał się na pewne rzeczy, które mówił Jezus. Kompletnie postępował po swojemu, nie pytał Pana Boga w ogóle o zdanie, nie zachowywał słowa Pana Boga. I wiemy, że skończył bardzo tragicznie, bo o nikim Jezus nigdy nie powiedział, że lepiej, gdyby się nie urodził. Kościół nigdy się nie wyraża, że ktoś jest potępiony, natomiast doprawdy nie ma innego sposobu, żeby zrozumieć te słowa Jezusa, jak właśnie takie. Że dla Judasza no nie ma powrotu, bo lepiej, żeby się był nie urodził. Zatem dzisiaj w tę środę, dzień zdrady Pana Jezusa, pamiętajmy, że tu nie chodzi o zdradę bardzo oficjalną, o jakieś wyrzeczenie się Kościoła, co niestety się zdarza, oficjalne, takie publiczne, ale chodzi też o nasze prywatne zdrady. Żebyśmy dzisiaj błagali Jezusa, by dał nam siłę, kiedy będziemy przyjmowali Jego ciało i Jego krew, teraz, kiedy słuchamy Jego słowa, aby dawał nam siłę, żebyśmy mogli zachować pierwszą część błogosławieństw, a wtedy z pewnością On nas zasypie, zaleje taką obfitością jak wody Jeziora Galilejskiego, tyle że nikt nie będzie w stanie przerobić jakby tej łaski i będzie o wiele więcej niż będziemy w stanie jej przyjąć, ale Pan Bóg jest tak hojny, więc to będzie wszystko dla nas. Potrzeba jednak na razie zmagania, walki, cierpienia, pewnych trudów. To jest potrzebne, to jest dobre, bo to nas oczyszcza. Więc wchodźmy pokornie w te doświadczenia, które daje nam Pan Bóg, żebyśmy mogli z radością potem przyjąć obietnicę, która się wypełni.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią, cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie na was źle. Cieszcie się i radujcie, bo wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
Dla mnie każda tutaj eucharysta jest zupełnie taki, aż mam właśnie łzy wzruszenia.
Czytana jest Ewangelia
na te miejsca, dokładnie. Bo ja sobie wczoraj z ojcem Mateuszem mówiłam, że mogę przeczytać i tak sobie poszukałam czytanie na dzisiaj akurat, ale dopiero później sobie uzmówiłam, bo wczoraj też było przecież, jak było w Kani Galilejskiej, było czytanie na to miejsce, dokładnie na ten czas. Więc nie na dzień, tylko na to miejsce.
Osiem to początek na ósmy dzień dla potwierdzenia przymierza Boga z człowiekiem. Każdego chłopca poddawano obrzezaniu. Do dzisiaj ósmego dnia ten znak przymierza Boga i człowieka przez obrzezanie jest ósmego dnia. Osiem to jest bowiem podobno początek funkcjonowania normalnego świata. Sześć dni Pan Bóg stwarzał świat, siódmy dzień odpoczywał, a ósmy dzień wszystko ruszyło. Czyli ósmy dzień to początek życia i dlatego tych błogosławieństw Jezus tutaj mówi osiem, bo to jest początek nowego rozdziału zbawienia. Początek głoszenia dobrej nowiny. Dlatego ta ósemka jest taka ważna i dlatego jak za chwilę podejdziecie do kościoła, to zobaczycie, że ten kościół zaprojektowany przez Antonio Barluzziego ma kształt ośmioboku. Jest oktogonalny. Jak wejdziecie do środka tego ośmiokątnego kościoła, to najpierw zobaczycie na środku ołtarz i nad tym ołtarzem łuk kamienny, tak naprawdę zrobiony z alabastru, czyli wyszlifowanego kamienia, w środku którego są żarówki. I gdy te żarówki zabłysną światłem, to ten łuk mieni się kolorami. Alabaster to kamień niegładki całkiem. Jest to symbol tęczy. Pamiętamy, tęcza to symbol przymierza Boga i człowieka. Również po potopie pojawia się tęcza na niebie i Bóg mówi, więcej już nie będzie zagłady całej społeczności ludzkiej. I po tym, jak popatrzycie w górę, to najpierw zobaczycie osiem witraży, ale w tych witrażach po łacinie tekst ośmiu błogosławieństw. Jeszcze wyżej kopuła, na dole złota, u góry niebieska. Kolor złoty to Kościół. Kolor błękitny to niebo. I to jest ta gwarancja, którą Kościół nam daje. Jeżeli będziemy żyć w Kościele, jeżeli będziemy żyć zgodnie z nauką Kościoła, mamy gwarancję zbawienia. To jest rzecz bardzo ważna. Jak będziecie już wychodzić z tego kościoła, to zobaczycie Państwo, tam jest dookoła krużganek, taki z widokiem na jezioro. Piękne, zresztą stonkę już trochę widać. Jeżeli popatrzycie, wychodząc po prawej i po lewej stronie dwie gablotki. W jednej gablotce stuła, w której odprawiał tutaj mszę świętą Paweł VI. W drugiej gablotce ornat i stuła, w której odprawiał tu mszę świętą święty Jan Paweł II. Także warto na to spojrzeć, szczególnie to, że my wszędzie szukamy tych naszych śladów, poloników jakichś, również w Ziemi Świętej będziemy je jeszcze spotykać, także warto na to zwrócić uwagę. Ten przecudny ogród, który mi się zawsze kojarzy z rajskim. Siostry, które z franciszkanki, które tutaj są, dbają o to, żeby były piękne kwiaty, żeby nie przepędzać, broń Boże, ptaków. Stąd te ptaki zawsze tutaj świergocą, niezależnie od pory roku. Czasem widzimy tu zielone papuszki, które mają tutaj swoją siedzibę.
Środa jest niesamowita, pięknie tutaj i tak zastanawiałam się nawet, ileż pracy potrzeba, żeby to wszystko utrzymać, żeby nasze oczy były usatysfakcjonowane aż w taki stopniu.
A przez oczy łatwiej usatysfakcjonować też ducha, tak jesteśmy skonstruowani.
Się właśnie tym napełniamy się w środku, prawda? I te obrazy wszystkie trzymamy je w środku, bo nie jest, że nie trzeba aż tyle zdjęć, bo robimy gdzieś mnóstwo zdjęć, potem ich nie oglądamy. Ale zdjęcia, które trzymamy w sobie, to są najważniejsze.
wiele masz, wszystko dał Tobie Pan. I On wszystko znowu może zabrać. Po co tyle trosk o dziurawy trzosk? Policzony przecież mamy każdy włos. Może martwisz się, lecz pamiętaj, że ktoś o Tobie myśli więcej niż Ty sam. Poczuj się jak ptak, spójrz na życie tak, jakbyś w niebo chciał się wzbić każdego dnia. Błogosławieni cisi biedni pokrzywdzeni, błogosławieni sprawiedliwi miłosierni, błogosławieni ogniem czystym rozpaleni, błogosławieni w Boży pokój zapatrzeni, błogosławieni dla królestwa bici niemi, błogosławieni, cieszcie się, nagroda czeka was. Duszą sięgaj gwiazd, chociaż w krąg tyle zła. Nie daj się zwariować, swoje mów, swoje myśl. Sercem podziel się z tymi, którym źle. W oczach dumnie promień słońca nieś. Drogę prostą masz, więc przed siebie patrz. Nie oglądaj ciągle się na cały świat. Miej odwagę znieść czyś szyderczy śmiech, bo o wielką stawkę życie toczy się. Błogosławieni cisi biedni pokrzywdzeni, błogosławieni sprawiedliwi miłosierni, błogosławieni ogniem czystym rozpaleni, błogosławieni w Boży pokój zapatrzeni.